Myślę, że już chyba możemy zacząć. Wiemy tutaj, że pan radny Lembas dojedzie, a pozostałych radnych nie będzie, więc rozpoczynamy. Wspólne posiedzenie komisji w dniu dzisiejszym, którego tematem jest omówienie projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2020 rok i omówienie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035. Kworum, tak jak powiedziałam, mamy w komisjach poszczególnych, tutaj mam spisane od pani Agatki, więc możemy podejmować opinie, wyrażać swoje, będą prawomocne. To chyba przejdziemy do porządku i pana starostę poproszę, czy pana skarbnika od razu. Tak, to proszę bardzo.
Zbieramy się jak co roku. Musimy omówić projekt budżetu, który państwu został przedłożony. Projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 105 906 925 zł, z czego dochody bieżące mają stanowić 102 604 258 zł, zaś dochody majątkowe 3 302 667 zł. Wydatki budżetowe, które udało się spiąć dzięki wprowadzeniu wolnych środków, to 112 172 514, z czego aż 106 644 552 zł na wydatki bieżące i wydatki majątkowe 5 527 962 zł. W związku z takimi, a nie innymi uwarunkowaniami wynikającymi ze zmian wprowadzonych Nowym Ładem, musimy ustalić deficyt budżetowy w wysokości 6 265 589 zł, żeby sfinansować to, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o niewystarczający poziom dochodów do sfinansowania koniecznych wydatków. No i oczywiście finansujemy go wolnymi środkami, środkami, które pozostały nam jeszcze na 2022 rok z Funduszu Inwestycji Lokalnych, którym finansujemy wydatki majątkowe. No i oczywiście pozostają nam rozchody i dochody. Rozchody zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań powiatu to 2 miliony w związku z tym, żeby sfinansować rozchody i planowany deficyt, musimy zaplanować przychody na kwotę 8 265 589. Tworzymy rezerwy, które oczywiście z punktu widzenia braków, które można w załącznikach do uzasadnienia zobaczyć, nie stanowią jakby zabezpieczenia pełnych kwot brakujących. Ja mam nadzieję, że tak jak w latach poprzednich, część z tych wydatków uda się sfinansować oszczędnościami i przesunięciami w ciągu roku. Niemniej jednak te rezerwy utworzyliśmy, przy czym główną rezerwą jest rezerwa inwestycyjna, w związku z tym, że mamy jedną inwestycję już zatwierdzoną z Nowego, znaczy Polskiego Ładu, tak, która będzie realizowana tak naprawdę w 2023 roku, niestety z uwagi na funkcjonujący system. No i będziemy składać przynajmniej w drugiej turze następne, w związku z tym konieczność zabezpieczenia wkładu własnego, gdyby udało się zrealizować projekty w przyszłym roku, powoduje, że część tych wydatków inwestycyjnych zabezpieczamy w formie rezerwy. Jeżeli chodzi o pozostałą część uchwały budżetowej, to jak państwo co roku wiecie, prosimy Radę o udzielenie zarządowi pełnomocnictw do dysponowania budżetem, do dokonywania zmian w budżecie. i do ewentualnego zaciągania zobowiązań w wypadku wystąpienia przejściowego deficytu w budżecie. Te wszystkie nasze zamierzenia zostały pozytywnie zaopiniowane przez RIO z wytknięciem nam jednego błędu. Gdzieś tam w opisówce na 12 stronie pomyliliśmy kwoty. Był czeski błąd, prawdopodobnie chodziło o nadpisywanie kwot. Prosiłbym, żeby uwzględnić tę kwotę z opinii RIO, którą Państwo dostaliście. Jest to rzecz nieistotna, w związku z tym nie dokonywaliśmy żadnych korekt w tej opisówce, żeby nie powodować zakłóceń w czytaniu dokumentu. Oczywiście wszystkie elementy, które planujemy, podział tych środków na działy, rozdziały, czy na konkretne rodzaje wydatków, macie Państwo w załącznikach do uchwały budżetowej, opisane w opisówce, w związku z tym myślę, że moją wypowiedź na temat tego budżetu zakończę takim podsumowaniem, które no muszę wygłosić na komisjach przynajmniej, że nie mogę być zadowolony z tego budżetu w związku z tym, że po raz pierwszy odkąd jestem skarbnikiem występuje deficyt na wydatkach bieżących, a więc niezgodnie z założeniami, które sobie zawsze zakładamy, że na wydatkach i dochodach bieżących powinniśmy generować co najmniej 3 miliony nadwyżki po to, żeby mieć właściwą możliwość zaciągania długu, czyli ten współczynnik. W związku z tym, że w tym roku dostaliśmy dochody, które mamy utracić w przyszłym roku i nie pozwolono nam, tak jak to dotyczy subwencji oświatowej, zakwalifikować ich do roku, na który, w oparciu o prognozy, na które zostały opracowane i przydzielone środki, zapisać w rozliczeniach międzyokresowych. Musieliśmy, tak jak mówię na poprzedniej sesji, ten wzrost subwencji dopisać do wydatków tegorocznych. Ten deficyt będzie występował. Oczywiście mam nadzieję, że przewidywane dochody, które gdzieś tutaj mamy, zostaną zrealizowane w wyższym stopniu i ten deficyt będzie mniejszy, co oczywiście pozwoli nam odzyskać zdolność kredytową. No i to tyle. Nie chciałbym się zagłębiać w niuanse dotyczące tego, gdzie i komu i ile tych środków nie daliśmy w wystarczającej ilości, bo to okaże się w ciągu roku, bo wiecie Państwo, że pan minister oświaty głośno deklaruje o podwyżkach, które mają być dla nauczycieli, tylko tak naprawdę nie wiemy dokładnie, z czym mają być finansowane, bo ja w subwencji oświatowej tego nie znalazłem. Wprawdzie jeszcze metryczki dokładnej nie dostaliśmy. Dostaliśmy tylko wzór wyliczenia, a z tego wzoru jeszcze tak naprawdę dokładnie nie wynika. W rezerwie oświatowej budżetu centralnego tego nie ma, a nie ma zwiększonej rezerwy na ten cel. W rezerwie ogólnej budżetu też takiej pozycji nie ma, więc nie wiem, jak to będzie się kształtowało. Mam nadzieję, że budżet uda się wykonać tak, jak budżet tegoroczny. Przynajmniej da go się wykonać w ramach założeń i zmian, które będziemy prowadzić. To tyle. Jeżeli były szczegółowe pytania, to chętnie odpowiem, bo tak naprawdę ten materiał jest obszerny, jak Państwo wiecie, i w dużej ilości działów i rozdziałów, jak co roku rozrzucone te wydatki, mniej więcej wydatki w każdym dziale i rozdziale są wyższe niż zaplanowane, wyższe niż w poprzednim roku, więc kierunek dobry, ale realizacja będzie ważniejsza.
Dziękuję bardzo. W takim razie przejdźmy do pytania. To może ja jeszcze, no nie będziemy przedłużać, odnośnie tych jakiś, bo tutaj zauważyłam, na stronie 6 jest kwota subwencji oświatowej została z 2021 roku przepisana, to znaczy nie została zmieniona, na ten, powinno być 36, w opisówce strona 6, 36 772 i tam jeszcze końcówka, a jest te 35, które było w 2021, tak, tutaj tam subwencja ogólna z budżetu i jedynka część oświatowa subwencji. Tak, to jest kwota z tamtego roku. I jeszcze też na stronie 7, tam też jest czeski błąd. W dziale 710 powinno być 1 617 376, a jest 367. I na 12 stronie jeszcze też chyba coś tu mam. A co tutaj jest na 12? Na 12 to regionalna zauważyła. A jeszcze dalej. Takie pytanie tutaj mam, bo tak odnośnie też strona 15, dział 755, wymiar sprawiedliwości. I tutaj mamy te środki na nieodpłatna pomoc prawna w formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, czyli te firmy, czy tam prawnicy, którzy obsługują, to oni działają w formie, ich działalność jest w ramach pożytku publicznego? Ja myślałam, że mają inny.
Generalnie rzecz biorąc, ustawa dopuszcza dwie formy, albo jest to umowa z konkretnym prawnikiem, albo znaczy część musi być wprowadzona przez organizację pożytku publicznego i tutaj tą część wypełniamy.
Co tutaj jest? Aha, i tutaj na stronie 20 też chyba jest jeszcze pomyłka. Zadania zlecone na ten rok, na dole tam 635 tysięcy. A powinno według mnie być 1 250 000. Ale to też to taka po prostu. Z czego to wynika? Z zadań zleconych, z tabelki, tak? Co to są wydatki czy dochody? Wydatki. Zadania zlecone wykonywanie w ramach przyznanej przez wojewodę dotacji celowej w kwocie przyznanej na wypłaty, bo to są na 500+, tak? Już teraz zobaczymy. 855.
Na następny rok jest to 635 tysięcy. Tyle dostaliśmy dotacji i tyle będziemy realizować. Założenia były takie, że wypłaty idą z stycznia do ZUS-u. Niestety, no, podejrzewam, że system ZUS-owski by nie wytrzymał tego i przedłużyli sobie o pół roku, dlatego przyznano nam środki dla rodzin zastępczych w wysokości 510 tysięcy i dla mieszkańców naszych placówek pozostałą kwotę, czyli te 125 tysięcy. To będzie realizowane do czerwca. Co będzie po czerwcu? Nie wiemy, czy rzeczywiście ZUS przejmie, czy nie przejmie, bo te zmiany są bardzo dynamiczne.
A ja mam pytanie odnośnie dróg. Jakie planujemy remonty inwestycyjne bądź bieżące w tym roku? Jak pan w ogóle ocenia możliwości nasze powiatowe w tym roku? Bo stan dróg będzie z roku na rok coraz gorszy i taki jest, potrzeb będzie więcej, a pieniędzy mamy mniej, tak? Także proszę kilka słów na temat rozdziału 600.
Jeżeli mówimy o drogach, chciałbym się dowiedzieć na temat ulic,
czy coś jest planowane. Nie widzę tu nigdzie w inwestycjach, jak ta sprawa będzie nam załatwiona, czy to przychodzi na następny rok, czy będziemy w tym roku robić. I rozumiem, panie skarbniku, że jednym z większych naszych wydatków to jest subwencja oświatowa, znaczy w ogóle oświata. Liczę na to, że jeżeli będą tu podniesione płace, o które rząd zapowiada, to pewnie te pieniądze płyną, bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy dzisiaj przyjęli ten budżet, bo można go by było potraktować jak prowizorium budżetowe, skoro nie wiemy, co będzie jutro, a o tym mamy zadecydować. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o zapowiedzi rządu, to tak jak mówię, ja w budżecie złożonym do Sejmu żadnych kwot nie znalazłem, które powodowałyby, że moglibyśmy oczekiwać na zwiększenie naszego budżetu. W związku z tym podejrzewam, że to takie odbędzie się tak jak dotychczas, że po ogłoszeniu i po zmianie ustawy minister wyjdzie, że wszystko było w subwencji już policzone i tyle. No. Czyli ta rozpiętość między tym, co jest, a co wydamy w rzeczywistości, będzie się jeszcze bardziej pogłębiać. Tak? Czyli najprawdopodobniej będzie trzeba ograniczać wydatki w innych obszarach po to, żeby to sfinansować. Niemniej jednak no, prace nad budżetem trwają. Może gdzieś tam na ścieżce legislacyjnej te zapowiedzi zostaną zrealizowane i ta kwota zostanie podwyższona. Już wiemy, że nierealny jest deficyt na poziomie 30-100 miliardów, które w projekcie budżetu rządowego zostały założone, bo same zapowiedzi z 500, z Nowego Ładu i nowego 500 plus, tak, czy 12 plus, które mają być realizowane już od stycznia, no wymagają jakby zwiększenia tych wydatków na świadczenia, więc pewnie te elementy zostaną znowelizowane, ale resztę trudno mi powiedzieć, tak? Jeżeli chodzi o wydatki na drogi, no generalnie rzecz biorąc musimy pamiętać, że żeby sfinansować większą ilość remontów dróg, musimy znaleźć środki w zakresie dochodów, które mamy. Jeżeli musieliśmy dokładać już do wynagrodzeń, które generalnie ponosimy w jednostkach oświatowych, na które już nie starcza pieniędzy z samej subwencji i na utrzymanie jednostek, no to trudno przewidywać, że na początku roku zwiększymy te wydatki. Jeżeli chodzi o plany remontowe, to na dzień dzisiejszy podejrzewam, że pan dyrektor powiedziałby więcej, ale chyba żadnych planów jeszcze dzisiaj nie powie i nie określi, które drogi będą remontowane, bo przed nami tak naprawdę sezon zimowy, który może pochłonąć, tak jak w poprzednim roku, większość zaplanowanych środków. I podejrzewam, że główne obszary, jeżeli chodzi o wydatki na drogi, to będą ewentualne środki z Polskiego Ładu. Jedną mamy przyznaną, to jest ta droga na północ od Nowogardu, tak generalnie rzecz biorąc. Na następne będziemy składać do kolejnych edycji, bo tych edycji zapowiedziano sporo i one miały być praktycznie w odstępie miesiąca od ogłoszenia poprzedniego wyniku. Teraz mówi się, że na przełomie listopada i grudnia, raczej grudnia, bo jeszcze dzisiaj nie ma, a już mamy grudzień, będzie ogłoszona następna edycja z terminem składania do końca stycznia, z tego co przynajmniej zapowiadano. To jest jedyna droga pozyskiwania, no i współpraca z gminami. Tutaj też wczoraj mieliśmy taką rozmowę wspólną z gminą Przybiernów o tym, że oni ze swojej puli złożą wniosek, a my będziemy partycypować w części wkładu własnego i w ten sposób te drogi będą robione, bo to jest jedyna droga pozyskania dodatkowych środków. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy tych niepewności przed budżetem, gdybym chciał pogłębiać Państwa niepokój co do tego budżetu, to jest to, że prognoza dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada tylko 1 000 000 straty, a wyrównanie, które dostaliśmy, to prawie 3 miliony, więc może się okazać, że prognoza ministerstwa nie zostanie zrealizowana i wtedy ten nasz problem związany z deficytem będzie się jeszcze pogłębiał. Dlatego trudno mi mówić o konkretnych remontach, bo nad tymi będziemy się zastanawiać w momencie, kiedy będziemy mieli więcej pewności, bo w lutym dostaniemy ostateczne zapowiedzi. Generalnie te ostateczne zapowiedzi w dużo mniejszym stopniu różnią się od tego, co realizujemy.
Czyli rozumiem, że przejadamy cały budżet, drogi będą naprawiane, nie wiemy jakie, nie ma żadnego kryterium określonego, jakiejś skali, tak? Listy, z której będą w miarę możliwości finansowych te drogi remontowane. No nie możemy tak mówić, że nie mam, bo mówię, drogi są tak jak wszystko, niszczeją. W pewnym momencie po prostu zaoramy nasz powiat, powiemy, że nie mieliśmy pieniędzy i nie możemy tego zrobić.
Proszę Państwa, z tych wnioski, które składamy i tak też rozmawiamy z gminami powiatu goleniowskiego, to no staramy się z wójtami, burmistrzami uzgodnić te priorytety, które są dzisiaj i Państwo pewnie też ze swoimi wójtami, burmistrzami rozmawiacie i też na temat tych dróg i tak już składaliśmy wniosek na drogę i dalej będziemy to powtarzali w kolejnych edycjach jeżeli chodzi o gminę Stypnica, to Czarnocin, aby dokończyć tam już częściowo, pewne rzeczy zostały zrobione, ale chcielibyśmy kompleksowo zakończyć tą drogę, zwłaszcza, że mamy tutaj przyobiecane, przynajmniej przez pana burmistrza, że jak zrobimy tą drogę, to ją przekażemy panu gminie Stypnica, może w ten sposób, nie panu burmistrzowi, tylko gminie Stypnica. Jeżeli chodzi o gminę Przybiernów, tu w kręgu zainteresowania pani wójt jest ta główna droga, to jest drogą powiatową przez samo Przybiernów, sam Przybiernów i tutaj gmina Przybiernów poszła w tym kierunku, że w porozumieniu z nami oni złożą wniosek o dofinansowanie, natomiast te pewne dokumentacyjne sprawy też będą po naszej stronie. Rozmawiamy również tutaj z gminą z Osina, z panem wójtem i będziemy też w tych edycjach, myślę, że też najbliższej, składali taki wniosek. Tu jeszcze tak rozmawiamy, czy to przez samą Osinę, czy też ten odcinek Bodzęcin, bo tam jest chyba w gorszym stanie ta droga. No ale też rozumiem pana wójta, że chciałby mieć przez Osinę drogę, ale ona nie jest w takim kiepskim stanie tak naprawdę.
W dobrym stanie, biorąc pod uwagę potencjał.
Tak. Dlatego no, naszym jak gdyby kręgu zainteresowania, no tych edycji ma być ileś, także mam nadzieję, że dojdziemy i do tego. Z gminą Goleniów tutaj, na terenie gminy Goleniów, no bardzo nam zależy na tym odcinku, który no, przy jakiejkolwiek blokadzie na trójce cały ruch jest puszczany przez Kliniska, Płucice, Załom. Bardzo mocno rozjeżdżona jest droga Płucice, Czarna Łąka, która jest na, no tak naprawdę wybudowana na torfowisku. A w momencie, kiedy rozpoczęły się tam dosyć duże budowy, a pewnie taka tendencja będzie, bo sam Szczecin się trochę zapycha tam na Bezrzeczach i tych północnych dzielnicach. W związku z tym to budownictwo, chociażby właśnie ze Szczecina będzie w tym kierunku i ta droga jest w fatalnym stanie i będziemy chcieli wnioskować, no tutaj myślę, że na pewno będziemy wnioskowali już nie ten zakres taki jak wcześniej duży, tylko Kliniska, Płucice, Czarna Łąka do Lubczyny, żeby ten odcinek kompleksowo zrobić i to chyba na razie jest wszystko z uzgodnień z gminami. I tak jak mówił pan skarbnik, to w sytuacji, kiedy pewnie zaraz pan Zaborowski będzie mówił również o kulicach, jeżeli będą pojawiały się też inne programy, będziemy aplikowali o nie. Ten program Polski Ład jest o tyle dobry, że tam jest 95% dofinansowania, w związku z tym no, te środki, które tutaj też bukowane są na wkłady własne, będziemy uruchamiać. Należy tutaj, uważamy, że tutaj i dobrze, że w porozumieniu z wójtami, burmistrzami wypracowujemy te wspólne inwestycje, no bo tak naprawdę oni też wiedzą, jakie są oczekiwania mieszkańców natomiast te nasze potrzeby, to oczywiście są dużo, dużo większe. Na szczęście też przy tych kaskadach udało nam się trochę zmniejszyć te drogi, stan dróg, które nie były nigdy tak naprawdę z definicji drogami powiatowymi. Możemy się skupić na tych rzeczywiście odcinkach, które no, są typowo drogami powiatowymi i tak jak powiedziałem, w porozumieniu z wójtami, burmistrzami będziemy aplikowali o te środki i tam, gdzie oczywiście wójtowie, burmistrzowie też będą partycypowali, czy też tak jak tutaj w przypadku Przybiernowa, że no tak naprawdę gmina Przybiernów w pewnym sensie blokuje swoje inwestycje, chcąc aplikować o drogę powiatową, no przy naszym wsparciu oczywiście i logistycznym i dokumentacyjnym, to będziemy działali. No, tu Ameryki nie odkrywamy, że chcielibyśmy jednorazowo ze 100 milionów albo więcej i zrobić porządek z drogami i pewnie to by dzisiaj nie wystarczyło. A jeszcze jedna rzecz, obawiamy się, że te środki, które aplikujemy, no, mogą się okazać w jakimś sensie niewystarczające i ten nasz procent dofinansowania może być jeszcze większy, no, ze względu na to, że jak no, wszystkie samorządy rzucą się z przetargami, no to jednak po pierwsze no, ceny pójdą w górę, bo to wiadomo, że firmy będą chciały to wykorzystać. Surowców, jak wiemy, jest dosyć mało. Każdy, kto para się dzisiaj na nieszczęście jakąkolwiek budową, wie, jak ceny idą w górę i jak to dzisiaj wygląda. Także tu trochę się też obawiamy, że ten rynek się zatka. I to co mówił tu również pan skarbnik, no, ten cały proces remontowy no, zawsze jest u nas uzależniony od tego, jakie środki wydamy na zimowe utrzymanie, no bo wtedy będziemy liczyli, ile rzeczywiście możemy na remonty przeznaczyć. No, to, co zawsze co roku mówimy, budżet to nie Biblia, zmieniamy go co sesję. Jeżeli jeszcze się pojawią jakiekolwiek środki, to oczywiście my o drogach to pamiętamy, zwłaszcza, że prawie każda sesja to są wnioski, interpelacje. Państwo też otrzymujecie sygnały czy od wójtów, burmistrzów, czy też od mieszkańców danych sołectw. No my też spotykamy się z sołtysami i wiemy, jakie są oczekiwania i jakie są propozycje tych remontów, czy też w ogóle modernizacji naszych dróg. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tu najpierw pan starosta prosił jeszcze o głos. Już nie? To pan dyrektor jeszcze był w kolejności? Proszę.
Okej. Może najpierw chciałbym odpowiedzieć na pytanie odnośnie kulic, bo mamy taką informację tak naprawdę z zeszłego tygodnia, że PGNiG rozpoczyna pracę polegającą na gazyfikacji, to na co do tej pory czekaliśmy. Więc no, dla mnie trochę mnie przeraża okres, kiedy oni to zaczynają robić, ale no, to nie ja jestem zarządzającym w PGNiG, więc w najbliższym czasie powinny ruszyć tam te prace, układanie rur, prace ziemne. I tak naprawdę wtedy będziemy mogli z naszego samego budżetu takie inwestycje, jesteśmy w stanie pociągnąć, tak mi się wydaje, bez środków zewnętrznych. Zresztą takie są zasady, musimy znaleźć środki zewnętrzne. No super by było, gdybyśmy znaleźli partnera, ale no to już jest kwestia ewentualnie woli danego samorządu. To się zobaczy. Natomiast no, mam nadzieję, że do powiedzmy do końca wiosny przyszłego roku te wszystkie takie przeszkody, na które czekaliśmy, zostaną usunięte. To jeżeli chodzi o kulisę. Tak, dokumentację oczywiście posiadamy, prawny tytuł do realizacji, nie pamiętam, chyba pozwolenie, tak, to była decyzja zrydowska, także ją też posiadamy, więc my tak naprawdę stoimy w tym momencie, PGNiG kończy, jeżeli znajdziemy jakieś tam dofinansowanie, możemy działać natychmiastowo. Odnośnie planów na przyszły rok, ja powiem tak, jeżeli chodzi o ilość złożonych wniosków, jakie złożymy, planujemy, to jest naprawdę rekordowa ilość, bo ja nigdy w życiu tylu wniosków nie napisałem. W tej chwili jesteśmy przed drugą turą Polskiego Ładu, gdzie ma być 5 projektów. No mam nadzieję, że w większości będą to właśnie projekty polegające na przebudowie dróg. Ja dodatkowo tutaj też dopowiem, zaraz za miesiąc bodajże będę do rezerwy Ministerstwa Infrastruktury składał wniosek polegający na przebudowie mostu w Bodzęcinie. Tam też chcieliśmy, no jest to rezerwa generalnie mostowa, ale żeby zrobić jak najwięcej dla mieszkańców, dodaliśmy po 300 metrów drogi z każdej strony, liczę na to, że to przejdzie, tak. Czyli to też będzie znacząca poprawa jakby stanu w miejscowości Bodzęcin. Chcę też tylko dopowiedzieć, że w zeszłym tygodniu złożyłem wniosek do Funduszu Obronności, to jest, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, na cztery ciągi. Pierwszy ciąg to polegałby na przebudowie, oczywiście nie wiem, czy dostaniemy środki, ale pierwszy ciąg polegałby na przebudowie drogi pomiędzy miejscowością Mosty, Przypulsko, aż do Osiny i Kikorzy. Taki jest wskazany. Drugi ciąg to byłoby ta droga Budzęcin-Węgorza, która jest w fatalnym stanie, jak pani radna zauważa, no my też jako zarządzający tymi drogami zauważamy i staramy się jakby no, reagować od tych najgorszych. Następny ciąg to byłby od mostów w drugą stronę, czyli w kierunku Klinisk, czyli przez te Stawno. Tam są trzy mosty, które są w bardzo słabym stanie technicznym i one też jakby ograniczają obronność naszego tutaj regionu. Dlatego nie pamiętam. Generalnie po prostu tych wniosków jest naskładany multum. Dlatego też nie dziwię się panu skarbnikowi, że musi tą rezerwę inwestycyjną otrzymać, żebyśmy w razie czego mogli realizować te zadania. Dodatkowo, tak jak tutaj pan skarbnik powiedział, wczoraj odbyło się spotkanie, troszeczkę może dla mnie zaskakujące, ale bardzo pozytywne, tak, że samorząd przybiernowski, no mały samorząd z naszego powiatu, chce i ma świadomość, że przebudowa drogi w miejscowości, powiedzmy Przybiernow, to jest projekt rzędu no nastu milionów, ponad 10 według mnie, będę to musiał oszacować i chcą to dźwignąć przy naszym współudziale, także to jest wspaniała wiadomość. Myślę, że inne gminy też tutaj będą wiedziały, chciały współpracować i super, tak. Natomiast no zawsze jest problem, to co mówię, o ile tak naprawdę z inwestycjami to nie mam wielkich jakichś tam, no nie wiem, może problemów, realizacji to w ogóle nie mam, ale no zdobywaniem środków wkładów własnych, tutaj pan skarbnik zawsze stara się jakoś tam nas wesprzeć. No to co powtarzam, mi nie zdarzyło się jeszcze realizować budżetu w całej historii tak naprawdę powiatu drogowego, który by zmieścił dwie pozycje tak naprawdę w sposób bezpieczny, czyli zimę oraz remonty, tak, remonty bieżące, bo mówimy o środkach bieżących, o tych, których zawsze pan skarbnik mówi, zresztą ja też wiem, że jest mało i to są problemy, tak, o ile, ja, kuriozum jest to dla mnie, że łatwiej jest znaleźć 1 000 000 złotych na inwestycje, jak 20 tysięcy na naprawę w Maszewie awarii, tak naprawdę, no patrzę się, przepraszam, na pana radnego i to jest kuriozum rzeczywiście, ale no niestety takie mamy realia, więc powiem tak, realizowałem o wiele gorsze budżety, realizowałem już lepsze. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Patrzmy się za okno. Jeżeli okaże się, że w styczniu nas zasypie i wszyscy będą niezadowoleni, bo będzie ślisko na drogę, no niestety te piaskarki będą jeździć i będą wywalały te pieniądze, przepraszam za kolokwializm, ale w błoto, tak? Ja osobiście to marzyłbym o sytuacji, żeby kurczę, no po prostu skupić się na kilku drogach, a resztę zostawić, nie utrzymywać, bo to jest wyrzucanie pieniędzy według mnie, bo cholera jasna. Są kraje skandynawskie, które tego nie robią. Ale to jest moje. Dobra, dziękuję. Przepraszam, za bardzo się rozgadałem. Dziękuję bardzo.
Zacznę od końca, bo akurat tutaj pan dyrektor mówił o tej zimie, ale chyba żyjemy w takim klimacie, że zima jest co roku, odkąd ja pamiętam, zawsze jest i będzie, i to nie traktujmy tego jako coś nadzwyczajnego. Ja wielokrotnie mówiłem, że byłoby naprawdę bardzo fajnie, żeby chociaż jedna pozycja była jakąś taką pozycją namacalną, widoczną. Czy to wcześniej była Nowogalska, czy to było Świerczewo, czy było cokolwiek innego, żeby no, próbować lepić to w ten sposób, żeby jakikolwiek element poprawy był. Patrzę na 6 pozycji inwestycyjnych. Rezerwę odrzucam na bok, bo ona musi być i z tym nie dyskutuję, więc mamy 4,5 miliona złotych. 600 tysięcy to jest to chyba, co ostatnio na sesji nadzwyczajnej musieliśmy zrobić. I pozostałe pozycje tak właściwie, pokuszę się o takie stwierdzenie, że tu właściwie nic nie ma takiego, co moglibyśmy w ogóle wskazać. Dopytam tylko, jakie tam działki są zaplanowane do wykupu. Więc to jest w kontekście tych dróg, o których mówiła radna Beata. Te kulice wracają jak bumerang, oczywiście teraz wątek Enei. Natomiast no fajnie byłoby w końcu może doczekać gazu. Fajnie byłoby może w końcu tę kulicę zakończyć i powiedzieć, no dobra, no to jest ten jeden temat, który udało nam się zrobić i fajnie byłoby oczywiście, uwzględniając wszystkie okoliczności zewnętrzne, żeby każdorazowo w przyszłym budżecie to było tak, że dobra, to ten kawałek. Natomiast no to jest chyba jeden z trudniejszych budżetów dla pana skarbnika i to też rozumiem. Natomiast właściwie tych zadań inwestycyjnych to w bardzo prosty sposób można się nauczyć na pamięć. Więc oczywiście rozumiem zimę, rozumiem, ale no brakuje mi może takiej konstrukcji budżetu, żebyśmy mogli coś jednego wskazać jako taki, nie wiem, wiodący temat inwestycyjnych. Tutaj nam się to wszystko rozmywa. Co do samego budżetu, chciałem, bo to akurat zwróciło moją uwagę, i zacznę może od tej termomodernizacji, bo być może dotyczy to tego budynku, ale mamy pozycję o najmie i dzierżawy lokali użytkowych w budynku Cisy. Zakładamy z tego tytułu dochody na poziomie 140 tysięcy złotych. Natomiast w dalszej części budżetu mamy wydatki na ten budynek w kwocie chyba 367 tysięcy złotych. Czyli na okrągło licząc dokładamy do tego ponad 200 tysięcy rocznie. Chyba i tak ta kwota się zmniejszyła, bo w tamtym roku było to chyba ponad 300, ale proszę mnie poprawić, panie skarbniku. Nie wiem, czy no to tak. Czy nie warto się zastanowić nad próbą, nie wiem, albo sprzedaży tego budynku, albo jakąś inną konstrukcją, bo tak właściwie no, miałem przyjemność być ostatnio w tym budynku. Szału nie ma, najoględniej mówiąc, natomiast no, rok rocznie generujemy, tak jak pan Bogusław powiedział o tym piasku, no tutaj też tak to niestety wygląda, jeżeli chodzi o ten budynek. Nie wiem, czy mamy jeszcze cokolwiek do sprzedania, bo zakładamy chyba 80 tysięcy dochodów z tytułu sprzedaży, prawda? Nie wiem, czy to już wszystko sprzedaliśmy, czy coś jeszcze mamy. Ja o tym mówiłem na którejś sesji, że generalnie to jest chyba 0,5% naszych dochodów, jeżeli mówię. Więc pytanie, czy już kompletnie nic nie mamy i wszystko żeśmy zbyli, czy tutaj można byłoby się nad tym zastanowić. I chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jeden temat, który wraca oczywiście rokrocznie. Jest takie zdanie, zresztą ciężko z nim dyskutować, utrzymanie świadczonych przez powiat usług na dotychczasowym poziomie wymagać będzie od kadry zarządzającej jednostkami wprowadzenia procedur oszczędnościowych, które pozwolą im funkcjonować w ramach przyznanych, znacznie ograniczonych limitów, a od zarządu i rady podjęcia działań restrukturyzacyjnych umożliwiających zmniejszenie wydatków bieżących. I tak oczywiście słuchając tych wszystkich okoliczności, myślę, że jesteśmy chyba w przededniu takich działań. Pytanie, czy zarząd już ma jakiś pomysł, jakiś plan w tej przestrzeni, bo oczywiście wiemy, co się dzieje na rynku, wskaźniki inflacyjne znamy, kwestie podwyżkowe znamy. Mówię o tym basenie, gdzie nawet nie ma ludzi, a to, co oferujemy na rynku, jest nieatrakcyjne, więc musimy zamknąć placówkę, pracuje krócej, więc dochody są niższe i ta kaskada gdzieś tam idzie. Więc tutaj pytanie też do pana skarbnika, do pana starosty, czy już coś się dzieje w przestrzeni wprowadzenia procedur oszczędnościowych? Jakieś może pomysły, żeby to zrobić. Nie dyskutuję z tym, co pan skarbnik powiedział na chyba pierwszej czy drugiej stronie o tych problemach wynikających ze zmian. Natomiast w krótkim podsumowaniu, ja mówiłem o tym wielokrotnie, fajnie by było, żebyśmy mieli jeden inwestycyjny temat wiodący, wokół którego ten budżet jest budowany, a w tym roku tego kompletnie brakuje. No, to się gdzieś tam wszystko rozmydla. Też może poproszę, czy w kwestiach tych zadań w pozycji piątej, czy już konkretnie wiemy, co i jak zostanie zrobione, jeżeli chodzi o tą efektywność energetyczną w Nowogardzie, które działki wykupimy, jeżeli to jest zaplanowane i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję.
Ja najpierw jeszcze w kwestii tego przejadania budżetu, bo my budżetu generalnie nie przejadamy. Mamy dwie pozycje, wydatki bieżące i to w dużym skrócie możemy przejadaniem nazwać, bo generalnie rzecz biorąc wiąże się to z funkcjonowaniem, ale niestety są to wydatki sztywne, wydatki, które wiążą się głównie z umowami o pracę i to głównie w obszarze oświaty i pomocy społecznej, bo to są te obszary, które kosztują nas najwięcej. Drugą częścią budżetu są wydatki majątkowe, no i te przynajmniej na tym 5-procentowym poziomie utrzymujemy. Uważam to za wskaźnik w miarę dobry, jeżeli chodzi o wydatki, które możemy zrealizować przy tej strukturze dochodów, którą mamy. Jak spojrzymy na dochody majątkowe, no to oczywiście zawsze, co roku mamy deficyt na wydatkach majątkowych w stosunku do dochodów. Generalnie w tym roku wiodącą, już teraz przejdę do może podsumowania tych odpowiedzi na wątpliwości pana radnego Gulminowicza. No, mamy taką wiodącą inwestycję w tym roku. To jest cała przebudowa DPS-u, generalnie rzecz biorąc, oparta na termomodernizacji tego budynku wraz z poprawą efektywności energetycznej itd. itd. Jest to projekt, który ma brodę chyba dłuższą niż pan dyrektor Zaworowski. Generalnie rzecz biorąc, jeszcze pani dyrektor Skałecka wnioskowała do Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie tego grantu. Już nie powiem, ilokrotnie prowadzone negocjacje, ilokrotnie składane deklaracje. Teraz już mamy umowę i mam nadzieję, że w przyszłym roku zakończymy wreszcie tą inwestycję i rzeczywiście przyniesie określone efekty. Drugą wiodącą inwestycją, która w budżecie wygląda bardzo nieokazale, to jest droga, o której wspominałem. Na razie zaplanowaliśmy tylko to, co możemy, czyli wydatki na plan funkcjonalno-użytkowy, żeby móc rozpisać przetarg, bo mamy promesę opiewającą na 95% środków i oczywiście jeżeli
ten plan funkcjonalno-użytkowy będziemy mieli i będziemy znali przynajmniej wstępne koszty tego przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj, to będziemy musieli te 5% wkładu własnego uzupełnić i plus to, co wyjdzie z różnicy kosztów, która może nastąpić, o której wspominał pan starosta. I tutaj myślę, że to będzie ten drugi element, który no dzięki tej aktywności na polu pozyskiwania środków zewnętrznych się pokaże. Cykl inwestycyjny, który już przerabiamy wielokrotnie, zakłada to, że w jednym roku robimy dokumentację, w następnym, mając tą dokumentację, możemy te inwestycje prowadzić. Z reguły nie udaje nam się uzyskać dokumentacji w roku, w którym zaplanowana jest inwestycja. Kilkakrotnie się już o tym przekonaliśmy, że to może powodować wielkie trudności. W związku z tym taki, a nie inny kształt załącznika inwestycyjnego i może to przeświadczenie o tym, że jest to mało spektakularny widok. Druga rzecz, jeżeli chodzi o wykup działek, no generalnie tam, gdzie prowadzimy inwestycje drogowe, no oczywiście musimy również regulować stany prawne. Przejęte przez nas drogi bardzo często wchodzą w teren prywatny albo żeby móc zrealizować inwestycje, musimy poszerzyć pas drogowy, bo nie mieścimy się w normach. W związku z tym te 10 tysięcy to jest takie absolutne minimum na to, żeby w drobnej części, to zakładając, że tych ingerencji w prywatne rzeczy będzie mniej. Niemniej jednak w dokumentach, które przedłożono do planowania budżetowego, nie znalazłem konkretnych kwot, więc i zobowiązań, które wynikałyby już z przejętych nieruchomości, więc ta kwota jest symboliczna, ale daje nam możliwość reagowania w pilnych sprawach, tam gdzie wynika jakaś konieczność, gdzie nagle stwierdzamy, że no mamy kolizję. Mamy drogę publiczną na terenie prywatnym, w związku z tym, żeby móc przeprowadzić czy komunalizację, czy tak jak mówimy, te inwestycje, bo przy remontach cząstkowych to najczęściej nam nie wychodzi, ale tam, gdzie mamy do czynienia z podziałami, te wykupy musimy prowadzić. W związku z tym w momencie, kiedy trwa inwestycja, jest to wykup i taka pozycja jest planowana, jeżeli już zamkniemy inwestycję, to niestety mamy do czynienia z odszkodowaniami i wydatkami bieżącymi, dlatego staramy się jakby tą pozycję sobie tworzyć i ewentualnie móc ją zwiększać w przypadku braków z tej rezerwy inwestycyjnej, którą trzymamy, bo staramy się racjonalnie te środki podzielić. Jeżeli chodzi o CIS-y, ten budynek nie jest tylko budynkiem, który używamy do celów komercyjnych, do wynajmu. Tam są również nasze jednostki, one płacą nam symboliczną kwotę tylko i wyłącznie za trwały zarząd, w którym są udzielone, a w związku z tym my dużą część kosztów ponosimy w związku z tym, że te jednostki tam funkcjonują. No i oczywiście ten budynek jest dzielony razem z weterynarią, a główny udziałowiec, czyli my, czyli właściciel, pokrywa koszty części wspólnej, dlatego te elementy są niewspółmierne, ale aby powiedzieć dalej, my też widzimy tą niewspółmierność kosztów do efektów, więc Wydział Nieruchomości dostał zadanie opracowania zmian, jeżeli chodzi o stawki wynajmu, bo te, które mamy, są jeszcze z poprzedniej dekady, a w związku z tym są niewspółmierne do rynkowych. No i tutaj trzeba będzie pomyśleć o zmianie, no ale musimy pamiętać o prawie lokatorów i ten proces trwa.
A jak tego 1,5 miliona?
Tak, no ale takich obszarów mamy więcej. Wspomniany przez pana basen to deficyt już 2-milionowy co najmniej w związku z takimi, a nie innymi ograniczeniami i tutaj też są to wydatki bieżące, które musimy przesuwać z innych obszarów, więc tych obszarów restrukturyzacji jest sporo. Jeżeli chodzi o pomysły, to pomysłów jest może więcej niż możliwości realizacji, dlatego bardzo spokojnie podchodzimy do tematu i będziemy te tematy dyskutować na poszczególnych komisjach wiodących, bo musimy pamiętać o tym, że przepisy ściśle ściśle nas ograniczają i te możliwości cesarskiego cięcia w budżecie są bardzo trudne, tak, że odcinamy coś i nagle przestaje to generować nam koszty. Dlatego te moje uwagi, o których Pan wspomniał, że musi to wymagać współpracy między zarządem i dyrektorami, którzy dysponują częściami budżetowymi, po to, żeby te obszary redukcji kosztów poszukać tak, aby to się nie odbyło kosztem jakości świadczonych usług, żeby to nie było tak odczuwalne. Tutaj najbardziej, największym problemem są te dziury w drogach, które musimy łatać, ale tak jak mówię, to jest efekt tego, że najpierw musimy zabezpieczać to, co mamy już podpisane na papierze. Później w miarę stwierdzania dróg po akcji zima, po tym co wyjdzie, będziemy wiedzieć, jakie to są potrzeby.
Jeżeli jeszcze mogę. Proszę Państwa, to nie jest tak, że zarząd nie myśli o zmniejszeniu kosztów przede wszystkim myślimy o polepszeniu bazy dla naszych jednostek. No i ja nie wiem, to było tydzień temu, dwa tygodnie temu również mieliśmy spotkanie, zarząd spotkał się chociażby w poradni w Goleniowie, która bardzo prężnie się rozwija, a mogłaby się pewnie rozwijać jeszcze prężniej, gdyby nie ten budynek, który, no, mówmy się, nie jest dostosowany do funkcjonowania tej poradni. Już myślimy o tym, żeby tworzyć taki dokument, program funkcjonalno-użytkowy na to temat powraca, jak gdyby, aby rzeczywiście, jeżeli pokazałyby się jakieś fundusze, chociażby ten fundusz, który dzisiaj funkcjonuje, i tylko do tego też chcielibyśmy mieć jakieś rozeznanie i w następnym roku podejmiemy się takiego, no właśnie, stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego, a budynek, w którym mieściłoby się na pewno poradnia, PCPR, gdzie można byłoby również uwolnić na Pocztowej te pomieszczenia, które wydaje mi się są dosyć atrakcyjne na rynku, i w tym budynku również umieścić coś, co się mieści też u nas, administracja COPOW-u, czyli danych domów dziecka. Chcielibyśmy w następnym roku taki program funkcjonalno-użytkowy zrobić. Miejsce wydaje nam się dosyć dobre, czyli sąsiedztwo szkoły na Maszewskiej, tam jest dosyć duży plac, moglibyśmy dla samej szkoły też wówczas zrobić dobry parking. Oczywiście nie blokując tego miejsca, gdzie też planujemy rozbudowę szkoły. Jeżeli chodzi o CIS-y, również wykluwa się taki kolejny program, dzięki któremu rozbudowaliśmy szkołę w Nowogardzie. To są zintegrowane inwestycje terytorialne. One są związane z nową perspektywą. Już jesteśmy po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim. W poprzedniej edycji nie uczestniczyła gmina Przybiernów, ale tutaj też poprosiliśmy panią wójt, aby też przyjrzała się temu i jak najbardziej jest zainteresowana, aby w tej kolejnej edycji uczestniczyć. Trochę się waha tutaj gmina Nowogard, nie wiem z jakich względów, powiem szczerze, ale Urząd Marszałkowski wyraźnie powiedział, że nie chce białych plam i żeby tutaj się dogadywać. Burmistrz uczestniczył w tych spotkaniach, myślę, że lada moment decyzje też w Nowogardzie takie nastąpią, abyśmy to weszli. Problem polega tylko na tym, że z gminami powiatu goleniowskiego musimy znaleźć taki, no, wspólny jak gdyby temat, który dzięki któremu moglibyśmy otrzymać środki i na twarde projekty, i 20% na te projekty miękkie, ale to wszystko musi współgrać wokół jakiegoś wspólnego tematu, celu. I tu myśleliśmy też o tej termomodernizacji i dostosowania budynku CIS-ów do tak, aby te rzeczywiście koszty funkcjonowania, no i wygląd przede wszystkim tego budynku, żeby tutaj polepszyć, zwłaszcza z tymi planami, które ma burmistrz Nowogardu na Plac Wolności, jego rewitalizację.
to by wszystko współgrało. No tutaj te tematy nam rzeczywiście dla nas byłyby wspólne. I myślę, że tak docelowo tak naprawdę też wyprowadzenie tej komercji z tego budynku, na ile się oczywiście to da, po tej termomodernizacji też tak no, myślimy o tym, aby tam jednak w tym naszym budynku któreś piętro umożliwić funkcjonowanie poradni nowogardzkiej i uwalnia nam się wtedy też budynek w Nowogardzie po poradni, który można zagospodarować. Też tak wstępnie rozmawialiśmy z panem burmistrzem, no, jak to się mówi, rzuciliśmy temat, czy bo wiemy, że też wydziały samego urzędu gminy są rozproszone po Nowogardzie, czy też nie ulokować w Cisach, czy jakiegoś wydziału, części biur i myślę, że to jest jak gdyby dobry kierunek do szukania oszczędności, a też do tego, aby niejednokrotnie mieszkańcy czy naszych gmin, czy powiatów nie biegali z miejsca na miejsce, a w jednym miejscu mogliby załatwić sprawę. Czyli tak, no i to, co oczywiście pan skarbnik mówił, no, proces inwestycyjny jest taki, że czasem jest taki rok, gdzie przygotowujemy dokumentację a same inwestycje będą prowadzone w następnych latach, a uważam, że to, co planujemy z DPS-em, no to jest taka inwestycja naprawdę bardzo duża, bardzo, bardzo poważna i ona też spowoduje, no mam nadzieję, przynajmniej no takie są założenia, środki są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zmniejszenie kosztów funkcjonowania. Tam no mamy problem z ociepleniem i cieszę się bardzo, że w końcu ta inwestycja ruszy i to jest, uważam, no, to chyba taka najważniejsza inwestycja następnego roku, a przygotowujemy się, czy bądź też z tego ZIT-u, czy z ładu do inwestycji przede wszystkim drogowych, ale też no, musimy pamiętać o naszych jednostkach i ich funkcjonowaniu. Ja naprawdę też niejednokrotnie mówię, wyprowadziłbym już tych starych niemieckich budynków, które nie były budowane pod funkcjonowanie naszej instytucji, konkretnie naszej jednostki i to jest jak gdyby dobry kierunek. Z dużą zazdrością patrzę, jak wygląda budynek ZAZ-u. Parterowy budynek bez schodów żadnych, wind i tego przyjazny, no, dla nas może za duży, dla naszych jednostek, ale no, wydaje mi się, że to jest fajny kierunek i tu trzeba byłoby myśleć o tych naszych jednostkach i w Goleniowie, i w Nowogardzie, aby polepszyć im funkcjonowanie i dostęp przede wszystkim do tych jednostek, no bo no, niejednokrotnie mamy sygnały, chociażby właśnie z naszej poradni w Goleniowie, z dostępnością zwłaszcza osób niepełnosprawnych, a jeszcze ta pandemia powoduje dodatkowe spięcia. Także no uważam, że te przygotowania do tych programów w tym następnym roku i ta inwestycja w DPS-ie, no jest to i tak dużo niż moglibyśmy planować, a no wiadomo, że drogi to zawsze jest ten element, który no, wiecznie będziemy rozmawiać, bardzo dużo jest potrzeb, ale tak jak Państwo widzicie, też wnioskujemy o te inwestycje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Pan Kazimierz, proszę. Na dole.
Staw. Ja przepraszam, spóźniłem się i na początku nie chciałem zabierać głosu, chciałem się przesłuchać, co Państwo już powiedzieli, a czego nie, żeby nie powtarzać się, ale godzina 8 to taka zła godzina dla mnie, bo ja o 7 muszę być w pracy. No i nie zawsze można się na wpół ósmej wyrobić, żeby zdążyć tu na ósmą. Także w przyszłości bym prosił, żeby to była chociaż godzina dziewiąta. Tu byśmy bardziej się mogli, ci co dojeżdżają, spiąć. Nie wiem, czy mówię w własnym imieniu, nie wiem, czy wszyscy inni również. Proszę Państwa, ja dość dokładnie zapoznałem się z tym materiałem. No i trzeba przyznać, że że to jest bardzo trudny budżet, o tak bym powiedział. Budżet, który nie uwzględnia chyba praktycznie żadnych wniosków, które składali radni w projekcie do budżetu. Wiem, że my również składaliśmy swoje wnioski i właściwie żaden z tych wniosków w tym budżecie nie jest odzwierciedlony, co jest nam trochę przykro, ale ja sobie zdaję sprawę, że my ponosimy konsekwencje tego, że my w swoim czasie uważaliśmy, że możemy się zadłużać i jakoś to będzie, jakoś te zobowiązania spłacimy, bo budżet będzie coraz lepszy, a nie spodziewaliśmy się, że ten budżet może być niestety no trochę gorszy niż to, co my parę lat temu sobie wyobrażaliśmy, że tam spłata 2-3 milionów zobowiązań w wydatkach majątkowych to będzie pryszcz. Tak się niestety nie stało, ale w związku z tym ja bym chciał przynajmniej w trzech sprawach zająć swój głos. Pierwsza sprawa to tak, no ładnie wygląda tabelka z inwestycjami, bo to jest 5,5 miliona złotych, no ale niestety tu jest właściwie dominująca jedna pozycja 3800, powiem w zaokrągleniu, to jest DPS. Dotacja z funduszu to jest 2700, czyli tak patrząc na te dwie cyfry, trzeba zauważyć, że milion złotych do tej inwestycji musimy dopłacić, prawda? I musimy mieć tego świadomość wszyscy, że taka kwota będzie do dopłaty i ją my musimy znaleźć, mimo, to znaczy tej kwoty rezerwy milion złotych, posiadamy jeszcze rezerwę inwestycyjną, z której uważam, że niewiele się da zrobić, bo tak naprawdę co to jest milion złotych na tyle potrzeb, które w tym naszym budżecie widzimy. Chciałbym również ze dwa słowa powiedzieć na ten temat, który tutaj mówił przedmówca dotyczący Cisy. No tak, czytając wprost zapisy tego naszego opracowania, wyraźnie widać, że jest tak, jak to mówił pan radny. Tu nie ma żadnej wzmianki na temat tego, że tu jest wiele lokali, które my posiadamy jako powiat, prawda? I tak czytając wprost na tej stronie 13, w tym punkcie drugim, wyraźnie wynika, że my dopłacamy do CIS-ów 200, tam na okrągło mówię, tysięcy złotych, co nie jest całkowitą prawdą, prawda? Bo jeżeli my tam mamy chyba 5 swoich jednostek, no to te jednostki również znajdują się tam i my je, głównie te CIS-y były przejmowane w swoim czasie. Ja pamiętam, jak przejmowaliśmy CIS-y, jak chcieliśmy koniecznie, wtedy jeszcze był burmistrz Ziemba, chcieliśmy, żeby gmina przejęła tą inwestycję, ten budynek. No oczywiście starosta wojskowski absolutnie się nie zgadzał, bo tam były takie różne projekty, co my tam nie zrobimy i tak dalej, i tak dalej. No tak, dlatego mówię. Ale w końcu już tam przecież uczelnie robiliśmy, nie, panie burmistrzu, i tak dalej, i tak dalej. No ale stało się tak, jak się stało. Ten budynek no od wielu, wielu lat nie może się doczekać na inwestycje. I proszę Państwa, Ja też uważam, że trzeba by było raz jakiś odważny ruch zrobić i tam oczywiście zatrzymać sobie do dyspozycji pomieszczenia, które są nam niezbędne, a resztę powiedzmy podjąć jakieś tam, bym powiedział, męskie decyzje. Na co chciałem również zwrócić uwagę naszą, proszę Państwa, z uchwały wynika, że cały deficyt budżetowy w kwocie 6 200 000 zł pokrywamy z wolnych środków w kwocie 4 388 000, mówię też w zaokrągleniu, i z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 877 000. To są dwie kwoty, które ja w swoim czasie proponowałem, żebyśmy wydali całkiem na inne cele, prawda? To znaczy przy tym budżecie całe szczęście. Natomiast ta kwota tych wolnych środków była ciągle nam mówiona, że ona ma pokryć ewentualne długi szpitala. Więc ja rozumiem, że zarząd w tej chwili odchodzi od tej koncepcji, że ta kwota ma być kwotą na pokrycie tych wydatków spodziewanych, tylko przeznacza je na sfinansowanie bieżących wydatków tego budżetu. I też chciałbym, żeby członkowie komisji mieli tą świadomość, że tak jakby nasza prawda, filozofia tego budżetu troszeczkę się zmienia. Ja cieszę się, że moi przedmówcy powiedzieli kilka zdań na temat Kulic. No tak, to jest temat, który już taką kulą się ciągnie. Ja pamiętam te nasze spotkania, jak zapewnialiśmy, że tak się wyrażę, że ta inwestycja na pewno będzie zrobiona. Przyjechaliśmy to mieszkańcom. Mieszkańcy, nie powiem, że co jakiś czas mnie zapraszają i pytają się, czy to jest w ogóle jeszcze mowa na ten temat. Także dziękuję tu Kaziowi za to, że ten temat wymienił. Miejmy tą świadomość. My powiedzieliśmy mieszkańcom, że ta inwestycja na pewno zostanie zrobiona bez względu na to, jakie środki będą na to mogły być pozyskane. I myślę, że zarząd w tym postanowieniu będzie konsekwentny i my tą inwestycję do końca tej kadencji powinniśmy zrobić, bo tak to będzie nam troszeczkę tak nieswojo. A przecież pamiętam, bo nawet ja poddawałem w dyskusję, czy jesteśmy w stanie faktycznie tak zrobić. No, powiedziane było tak, bez względu na to, czy gmina Nowogrodz się do tej inwestycji przyłączy, czy nie, powiat tą inwestycję zrealizuje. Ja, panie skarbniku, pan kiwa głową, ale pan nie był na tym spotkaniu, ja byłem. W związku z tym powtarzam to, co mieszkańcom było powiedziane i ja to doskonale pamiętam i dlatego też chciałbym, żebyśmy, podoba mi się tu pomysł do mojego kolegi, że chociaż jedną inwestycję moglibyśmy od początku do końca powiedzmy zrobić. Ciągle przeszkodą była ta gazyfikacja, jak chciałem powiedzieć, że rury już do wsi są dociągnięte, prawda? Rury są na boisku sportowym, tam już złożone co do samej wsi. Oni powiedzieli, że to jest kwestia 2 miesięcy, jak pogoda pozwoli i ta gazyfikacja wsi zostanie wykonana. Także i coś na koniec, coś dobrego, panie starosto. Ja chciałem powiedzieć, że słyszę bardzo dobre głosy pracowników, którzy no, otrzymali podwyżki i bardzo pozytywnie to odebrali. Czasami tu przychodzę, rozmawiam w innych sprawach, ale przy okazji słyszy się, że są... Ja nie mówię o tym, co ma być, tylko ja mówię o tym, co się stało. Pozytywnie głosy się słyszy wśród pracowników, zresztą wcale się nie dziwię, ale chciałem to podkreślić, że oni to zauważyli i o tym głośno mówią, to, co nie zawsze jest, prawda? Czasami się dostawało podwyżki i była cisza, a tu jednak... Tak, albo żale, tak, tak, ale tak. Proszę, nie, no ja to przypisuję zarządowi, bo to myślę, że to była decyzja zarządu i chciałem to podkreślić jako coś, taki plus, prawda, dla zarządu. Co do pozostałych wydatków, panie burmistrzu, no to ja nie chcę się tu wypowiadać. Jak pan mówi, budżet bardzo ciężki, ale ja myślę, że nawet z tego bardzo ciężkiego, zeszłoroczny budżet też miał, pamiętacie państwo, bardziej, bardzo ciężki, a jednak nadwyżki no, uzbierało się 1 800 000, także to też są jakieś pieniądze, które, no tak czytam, 1 877 000 niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bankowych. Tak, dobrze. Dobrze. Ja mówię wprost to, co chciałem przeczytać, co chciałem powiedzieć. Nie będę powtarzał tych słów, którzy mówią, że to jest no, ciężki budżet ze względu na to, że mamy mało pieniędzy na inwestycje, prawda? To trzeba przyznać i nie wiem, czy będziemy mieli w dalszym ciągu taką politykę, że jeżeli będziemy musieli zrobić jakieś inwestycje, to będziemy na to na wkład własny, przynajmniej będziemy musieli zaciągać kolejne zobowiązania. Myślę, patrząc na ten budżet, że to chyba tak będzie, ale to zostawiam już tylko i wyłącznie do dyspozycji zarządu. Dziękuję bardzo.
Kilka rzeczy, które chciałbym jakby rozwiać albo naświetlić troszeczkę inaczej, to znaczy tak, my żadnej nadwyżki jeszcze nie wypracowaliśmy, oczywiście prawdopodobnie ona będzie, bo mamy do czynienia z pewnym ewenementem, którym na początku roku nie wiedziałem, że dostaniemy niespodziewane dochody w postaci zwiększenia subwencji wyrównującej utratę przyszłorocznych dochodów i to jest element, który pozwala nam jakby ten budżet zamknąć lepiej niż przewidywania. To jest jedna rzecz. No i oby w przyszłym roku takie manny z nieba się pojawiły i żeby można było tych elementów zrealizować jak najwięcej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o niewiadome do budżetu, to jest ich dużo więcej niż w innych latach, bo mamy do czynienia z niestabilnością prawa i zmianami, które skutkują ograniczeniem dochodów, ale na niepoliczalną na dzisiaj skalę, bo tak naprawdę te wszystkie wyliczenia, które są dokonywane, mają bardzo duży rozstrzał od straty dla całego sektora samorządowego 14 miliardów do tego, co mówi rząd, że to będzie granica 1 miliarda. Ta rozpiętość jest zbyt duża, żeby móc mówić o trafności i przewidywalności tego, tym bardziej, że jest to tak naprawdę operacja na żywym organizmie i bez znieczulenia. Druga rzecz, jeżeli chodzi o Kulice, to zawsze była mowa, przynajmniej tutaj na naszych posiedzeniach, że gmina deklaruje 50% wkład i od tego wkładu nie odejdzie. I tutaj myślę, że pan burmistrz za punkt honoru sobie postawi, żeby swojego słowa nie złamać i będzie nas wspierał w tej inwestycji, żeby to nie spadło tylko i wyłącznie na barki powiatu, bo tak naprawdę, no, tak jak pan Kazimierz powiedział, generalnie rzecz biorąc wszystko, co generujemy na wydatki majątkowe, to pochodzi albo ze sprzedaży naszego majątku, czyli z dochodów majątkowych, które generujemy, albo z dotacji majątkowych, a w największej części pochodzi tak naprawdę z kredytów czy obligacji, które emitujemy, a więc z długu, które musimy spłacać w latach następnych i w ten sposób ograniczać bieżące wydatki w latach spłaty tego zobowiązania. Jeżeli chodzi o inne elementy, z którymi mamy do czynienia, no oczywiście tak jak mówiłem na samym początku, finansujemy to wolnymi środkami z tego względu, że tak jak ja uczestniczę w posiedzeniach, na których jest pani prezes. Tak samo wszyscy radni słyszeli wyraźnie, że pani prezes powiedziała, że wszystkie zobowiązania wymagalne szpitala zostały spłacone. W związku z tym to, co stanowiło rezerwę zabezpieczającą, gdyby doszło do sytuacji nadzwyczajnej, że wierzyciele wystąpili by o natychmiastową spłatę, musieliśmy taką rezerwę utrzymywać. Na dzień dzisiejszy tej rezerwy na szczęście nie musimy utrzymywać i możemy przejść na inną formę, na formę, która będzie rezerwą w postaci możliwości pożyczenia tych środków na rynku finansowym. Tutaj cieszę się, że możemy akurat na ten rok te środki uwolnić, bo to jest zbieg okoliczności, który jest korzystny dla nas jako powiatu, który umożliwi nam realizację, bo gdyby nie te wolne środki, to prawdopodobnie stalibyśmy dzisiaj przed sytuacją, w której omawialibyśmy likwidację niektórych jednostek, żeby spiąć budżet, bo nie dałoby się go w takim kształcie przegłosować zgodnie z przepisami prawa. No i jeszcze trzecia okoliczność korzystna to zmiana przepisów prawa, którą rząd w ramach Polskiego Ładu wniósł do ustawy o finansach publicznych i zezwolił nam wprowadzenie tych wolnych środków jednorazowo w przyszłym roku. Tak? To są te trzy elementy, które pozwoliły ten budżet spiąć i dały nam czas na to, żeby zastanowić się nad tymi elementami restrukturyzacji, o których wspominał w tej uchwale, które trzeba przeprowadzić w tym roku po to, żeby być przygotowanym na ewentualne dalsze ograniczenia dochodów bieżących w przyszłości. Bo jak wiecie Państwo, mamy mieć w następnych latach inny system finansowania utraty dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego, w których obecne dochody bieżące zostaną zastąpione czymś, co się nazywa subwencją rozwojową, a więc subwencją, która będzie dedykowana wydatkom tylko i wyłącznie majątkowym, więc nie będzie uzupełniała nam tej luki, która się stworzy w przestrzeni wydatków bieżących, tylko będzie umożliwiała nam jakby większy zakres tego, o czym mówiła pani radna Beata, że nie będziemy przejadać, tylko będziemy inwestować, tak? Więcej, bo będziemy do tego zmuszeni i będziemy mieli chociaż jeden dedykowany temu dochód, tak? Który będzie na to przeznaczony. Tak to wygląda. W związku z tym, że ta niepewność jest taka, jaka jest, ja proszę Państwa o przyjęcie takiego kształtu budżetu, który pozwoli nam przynajmniej w tym planie, powiedziałbym, optymistycznym ten rok przetrwać.
Dziękuję. Nie ma już pytań. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. W wykazie zakupów na rok 2022 jest zakup odśnieżarki i zakup kosiarki jezdnej. Bardzo dobry pomysł. Jestem zadowolona z tych zakupów. Przyczyni się do zakup odśnieżarki, przyczyni się do naszego bezpieczeństwa drogowego, a kosiarki do poprawy estetyki. Dziękuję bardzo.
Janna, to nie ten załącznik, to jest załącznik życzeń, który pani otworzyła. To jest wykaz, który jednostki zgłosiły i jak pani radna zobaczy kwotę na końcu, to przekona się, że naszego budżetu by nie starczyło na wszystkie życzenia, które tam są. Także ja chętnie bym pewne rzeczy... Tylko niestety brakuje mi po tej stronie dochodów tego elementu, także...
Tak, także w kwestii życzeń nam zostaje dalej. Czyli może zakończymy projekt budżetu, przejdziemy do wieloletniej prognozy. To może przegłosujemy... Słucham? Tak, opinie. Proszę członków komisji poszczególnych o wyrażenie poprzez podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu przedstawionego tu przez pana skarbnika. Proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury. 6. 7? 7. Dobra, bo to się zwiększyło. 7. Proszę członków komisji rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu przedstawionego. 4. I proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu. 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu. 4. No i dobrze. I kolejny punkt. Omówienie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2022-2035. Proszę bardzo.
Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej został dostosowany do tego, z czym mamy do czynienia. Projekt zakłada, że będziemy mieli 3-letni okres naliczania współczynników zadłużenia. Ja jeszcze do końca grudnia mam czas na to, żeby zmienić tą decyzję. Jeżeli taka decyzja zmieniona zostanie, to oczywiście dostaniecie Państwo autopoprawkę zarządu. Oczywiście wyliczam, co jest korzystniejsze dla powiatu. Generalnie rzecz biorąc, na dzień dzisiejszy wydaje nam się, że ten 3-letni jesteśmy w stanie utrzymać, ale muszę zobaczyć, jaka jest różnica między 7 a 3-letnim okresem naliczania. Jeżeli ona będzie stanowiła o dużej różnicy możliwości zaciągania długu, to oczywiście zdecyduję się na zmianę i wprowadzę ten nowy współczynnik, który został nowelizacją ustawy o finansach publicznych wprowadzony. Niemniej jednak muszę być w pełni przekonany do takiego ruchu, bo oczywiście wiąże się to z konsekwencjami. Jeżeli wprowadzę taką zmianę, to będę musiał ją kontynuować do 2025 roku, bo od 2026 roku obowiązuje nowy zapis ustawowy i nowy obowiązujący system naliczania. I te konsekwencje czy skutki finansowe, które dadzą nam możliwości jakby funkcjonowania, są dla mnie najważniejsze i dlatego w pełni to analizujemy. Jeżeli chodzi o zadania, to one się nie zmieniły. Generalnie rzecz biorąc, tam gdzie podpisujemy wieloletnie umowy, które są dla nas korzystniejsze, na przykład w komunikacji czy innych obszarach, to te zadania wymieniliśmy jako zadania bieżące w kwestii utrzymania dróg zarówno zimowego, jak i letniego, łącznie z remontami, też te limity wyznaczyliśmy na poziomie, który jest możliwy do sfinansowania, jeżeli chodzi o zakres wydatków bieżących. Oczywiście zawsze co roku go korygujemy o te możliwości, które się pojawiają i gdzieś tam te potrzeby, które się tworzą. Bo jeżeli będzie rzeczywiście zima taką, jaką ją zapowiadają, to naprawdę będziemy na wiosnę stali przed problemem, skąd przesunąć środki po to, żeby większość tych dziur załatać, żeby te drogi były przejezdne. Oby tak nie było. Wszystkie współczynniki spełniamy. Opinia RIO do wieloletniej prognozy jest również pozytywna. Jeżeli byłyby jakieś pytania, no myślę, że to jest taki dokument, który pokazuje, jak będą te nasze finanse się przedstawiały w latach następnych. Przy czym patrząc na ten rok i zmiany, które zaszły, no to prognozowanie w tym wypadku jest wróżeniem z fusów, tak bym powiedział, albo z przeszłości, która nie przełoży się na przyszłość. Oby te prognozy, które Ministerstwo Finansów przedstawia, no, były trafione, bo tak naprawdę od tego będzie zależała nasza kondycja finansowa. Ale to tyle. Jeżeli byłyby pytania do szczegółów, to oczywiście chętnie odpowiem.
Dziękuję. To może ja się zapytam, bo mnie to tak zaniepokoiło, kwota wynagrodzeń, bo mamy na 2022 rok wpisane 106 milionów, nie, 71 na wydatki na wynagrodzenia, a w roku 2023 63 miliony, czyli co, tniemy wynagrodzenia o 8 milionów i tak się przedstawia do końca. Bo tak jak i co roku mamy te wydatki na wynagrodzenia okrojone i co roku dokładamy je w trakcie realizacji budżetu, no ale one są bardzo dużo, o 10% są niższe w następnym roku w stosunku do tego, to nie wiem, czy tu się jakaś w ramach restrukturyzacji, czy likwidacja jednostki faktycznie gdzieś się szykuje, bo ogólnie wydatki bieżące również nam tak spadają, albo mamy 106 milionów w 2022, a 97 w 2023 roku, a tak już nam chyba za bardzo nie ma co odejść z tych, bo 500 plus już odchodzi w tym roku.
mogę. To tak jak mówiłem, to jest wróżenie z fusów. Generalnie rzecz biorąc, jedynym obszarem restrukturyzacji, jeżeli spojrzymy na wydatki bieżące powiatu, to ani nie możemy odejść od świadczeń, które płacimy w obszarze opieki społecznej, ani nie możemy ograniczyć dotacji dla niepublicznych i publicznych prywatnych szkół, bo te wynikają z zakresu subwencji, którą otrzymujemy, ani nie możemy ograniczyć wydatków na utrzymanie zimowe czy utrzymanie dróg. Więc jedynym obszarem restrukturyzacji, który tak naprawdę wchodzi w rachubę, to jest obszar wynagrodzeń. I na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w którym obszarze te ograniczenia będą. No, musimy się liczyć z tym, że na pewno te ograniczenia wyjdą z tego, że kończy nam się podwójny rocznik w szkołach i ilość godzin, która będzie w szkołach prowadzona, zmniejszy nam na pewno ilość nadgodzin. I w tym obszarze na pewno musimy spodziewać się spadku w zakresie wynagrodzeń, no, a reszta będzie zależała od sytuacji i dochodów. No, to tak jak widać, te dochody nie powiększamy jakoś drastycznie, jeżeli chodzi o obszar dochodów bieżących. W związku z tym, żeby spełnić wymogi ustawowe, musimy wskazać obszar restrukturyzacji. Tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jedynym obszarem restrukturyzacji, który jest możliwy, to niestety dotyczy obszaru płac. Niemniej jednak jest to tylko prognoza na rok następny i ona będzie wynikała z tego, jak będą się kształtować tak naprawdę dochody roku przyszłego, bo one zdecydują o następnych latach. Jeżeli rzeczywiście nie będzie utraty tych dochodów bieżących, będziemy w stanie je generować i ściągalność naszych dochodów się poprawi. Musicie Państwo pamiętać, że duża część naszych dochodów to dochody nieściągalne w ogóle, bo musimy płacić za usuwane z dróg pojazdy, za ich przechowywania, ściągalność tego jest niewielka, podobnie jak z różnymi innymi elementami naliczonymi chociażby za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, gdzie systematycznie mamy procesy restrukturyzacyjne i konieczność umarzania, bo albo zobowiązany nie pracuje, albo jest inny powód, z którym mamy do czynienia. Więc gdyby te elementy uległy poprawie, to będziemy się zastanawiać nad zmianą. Przed następnym budżetem na pewno będziemy stali przed sytuacją, w której zrównoważenie wydatków i dochodów będzie konieczne, bo tak jak mówiłem, Polski Ład będzie już obowiązywał w pełni, a w związku z tym na następny rok nie przewiduje się uzupełnienia dochodów bieżących, tylko tak zwaną subwencją na rozwojową, a więc no, nie widzę na dzień dzisiejszy, wskazuje obszar, który procentowo tak nawet jest najmniejszy. Oczywiście, jeżeli znajdziemy oszczędności w innych obszarach, no to to cięcie na wynagrodzenie będzie dużo mniejsze.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Panie skarbniku, mnie również rzuciło się w tej wieloletniej prognozie w oczy te, że my właściwie 2022 rok, to dochodzimy chyba w 27 dopiero, bo tak mniej więcej te wydatki tniemy, ale ja myślę, że tak, proszę Państwa, właściwie poza 22 rokiem, na który cokolwiek możemy wiedzieć i co możemy zaplanować i jest konsekwencją chyba tego budżetu, który my przyjęliśmy, to znaczy przyjęliśmy w sensie komisji, to wszystkie pozostałe pozycje na poszczególne, to jest tylko takie, bym powiedział, pobożne życzenie, że być może tak będzie i ja bym tak za bardzo nie przykładał tutaj uwagi do tych cyfr, bo nie wyobrażam sobie, że możemy 8 milionów obciąć wynagrodzenia, prawda? Ale jak Państwo popatrzą, to te wynagrodzenia potem praktycznie prawie nie rosną w tej wieloletniej prognozie, ale proszę zwrócić uwagę na wydatki też. One nie przekraczają 100 milionów złotych dopiero 2025 roku i to nieznacznie. Ja zwróciłem również uwagę na wydatki majątkowe, czyli w 2023 roku, bo to pamiętajmy, rok wyborczy będzie, one rosną prawie o 70% w stosunku do bieżącego roku, czyli tutaj zamierzamy, myślę, coś robić. No ale i systematycznie spada nam również kwota na obsługę długu, pod warunkiem, że nie zaciągniemy długu, prawda, w bieżących latach, bo tego nie wiemy. To pan skarbnik tylko wyliczył z tego, co ma na dzisiaj, powiedzmy, takie zobowiązania, ale one, myślę, będą różne. Także ja poza tym 22 rokiem, to do tej wieloletniej prognozy, tak jak mi tu kolega podpowiada, z przymrużeniem oka trzeba na to patrzeć. Po prostu musi być i te cyfry muszą się zgadzać, żeby były w jakiś sposób zbilansowane i pokazane, ale te kwoty naprawdę, tak jak patrzę, najgorsze jest to, że mały wzrost subwencji pan skarbnik poprzyjmował, bo tu są kwoty tylko praktycznie około miliona, a czasami nawet nie wzrastają, także no, nie jest to optymistyczne, o tak bym powiedział. Dziękuję.
Panie Kazimierzu, jak pan wie, ja muszę być z reguły realistą. Mówiłem o tym, że kończy się dodatkowy rocznik, czyli tak naprawdę na naszym poziomie to jest około 10, o ile się nie mylę, 10 klas, które mamy, czyli przeliczając to przez średnio 20 a kilka osób, to mamy subwencję powiększoną na tych uczniów i w ten sposób realizujemy. Ten element nam odejdzie i nie możemy się spodziewać, że w najbliższych latach będziemy mieli jakąś korektę, która spowoduje, że do średnich szkół nagle przyjdzie nam druga fala, która te ubytki zrekompensuje, zniweluje. To jest jedna rzecz. Dlatego nie mogę przyjmować, że subwencja będzie rosła. Druga rzecz, zapowiedź rządu, która wyraźnie mówi, że subwencja oświatowa ma wynieść 85% kosztów płacowych, czyli wydatków na płace, a nie na utrzymanie jednostek oświatowych. Co jest zaprzeczeniem konstytucji, tak? No, konstytucja mówi, że jeżeli przydzielono konkretny dochód na realizację konkretnego zadania, to część oświatowa wyraźnie wskazuje na to, że jest to dochód, który ma finansować funkcjonowanie oświaty na terenie jednostek samorządu terytorialnego. Ja tych wypowiedzi nie rozumiem, bo pozostałe dochody, które realizowane są przez jednostki samorządu, na które powołuje się rząd i obóz rządzący, służą realizacji zadań nałożonych reformą z 2003 roku na jednostki samorządu terytorialnego. Udział w podatkach został nam zwiększony nie dlatego, żebyśmy mieli więcej dochodów, tylko dlatego, że przydzielono nam zadania, między innymi utrzymywanie Powiatowego Urzędu Pracy, na które straciliśmy dofinansowanie. To zadanie zlecone stało się zadaniem własnym. Kilka innych zadań wtedy nam rzucono i na nie jakby specjalnego dochodu nie mamy. W związku z tym tych zadań nam nie ubywa, wręcz przybywa, a finansowanie jest jakie jest. No ale niemniej jednak, tak jak mówię, ja raczej wolę zaniżać kwoty dochodów i wydatków, a później uchwałami budżetowymi je zwiększać niż odwrotnie. Druga rzecz, powiększanie sztucznie dochodów pogarsza nam współczynniki wypłacalności, bo pamiętajmy, że różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi podzielona przez dochody bieżące daje nam współczynnik, więc gdybym sztucznie tutaj podkręcał te wyniki i prognozował, że Bóg wie, ile zarobię, to niestety nasz kontroler, czyli RIO, by albo najpierw do mnie zadzwoniła, a później napisało pismo do zarządu, żeby pouczyło skarbnika o tym, że nie należy w finansach być marzycielem. No. Ta możliwość istnieje, panie Kazimierzu, zawsze, nawet jak jestem realistą. Wystarczy podnieść rękę, ale musi być wniosek starosty.
Dziękuję bardzo. Oby faktycznie ten rocznik, który Pan mówi, spowodował to, że nam się zmniejszą tylko to wydatki na wynagrodzenia, a nie inne, bo to jednak ma wpływ na wskaźniki, które nam się muszą zamknąć w następnych latach. Gdybyśmy mieli wpisać tutaj te wydatki bieżące wyższe o 10 milionów, to podejrzewam, że wskaźniki by nam się w kolejnych latach nie pozamykały. No tak, no ja wiem. No a na szczęście dochody bieżące mamy wyższe w stosunku do roku bieżącego, także dochody nam rosną. Dobrze, proszę. Nie ma więcej. To proszę o wyrażenie swojej opinii członków Komisji Budżetu i Infrastruktury. O podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 7 będzie. Proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu wieloletniej prognozy finansowej. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu wieloletniej prognozy finansowej. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 4. No i dobrze. I zamknięcie posiedzenia Komisji. Dziękuję bardzo. A wiadomo, kiedy będzie sesja? 20.